Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Moimi gośćmi w studio są dzisiaj panowie Michał Brandt, doradca finansowy, a także pan Rafał Rogusz, prawnik. Witam panów serdecznie.
Witam panie Doroto, witamy słuchaczy.
Witam serdecznie.
Dzisiejszy temat to superannuation i beneficjenci. Temat dosyć skomplikowany, dlatego spotykamy się dzisiaj w trójkę. Zaczniemy może od tego, jak ważna jest kwestia beneficjentów i wyboru beneficjentów przy nominacji odpowiedniej osoby, która miałaby być spadkobiercą ubezpieczenia, które jest podpięte pod superannuation.
Dokładnie, zgadza się. Jeśli chodzi o nominację beneficjenta, jest to sprawa, którą trzeba ją ustalić jak najszybciej. Najlepiej zaraz przy otwieraniu konta. Beneficjent to będzie osoba, która nie tylko dostanie nasz bilans na koncie superannuation, ale także wypłatę z ubezpieczenia, jeśli takie ubezpieczenie mamy. Tak więc może to być suma wielokrotnie większa niż to, co jest na koncie.
Czyli to jest osoba, która odziedziczy po nas, jeśli ulegniemy jakiemuś wypadkowi śmiertelnemu, jeśli nas już nie będzie, odziedziczy po nas kwotę, na którą jesteśmy ubezpieczeni na życie lub tak zwanie, tak jak to mówiliśmy w cudzysłowie, od śmierci.
Zgadza się, tak.
To ja muszę tutaj zaznaczyć, że są dwa główne produkty ubezpieczeniowe często dołączone do naszego superannuation, o czym czasami państwo mogą nie wiedzieć. Oprócz tego, że zbierają się składki emerytalne, do naszego konta często jest podpięte produkt ubezpieczeniowy, na przykład death benefit, na wypadek śmierci z jakiegokolwiek powodu. Mm-hmm. Może też być dołączony inny produkt ubezpieczeniowy, który się nazywa Total and Permanent Disability, TPD. To jest na wypadek choroby lub wypadku, całkowita niezdolność do pracy. Każda definicja w produkcie ubezpieczeniowym, tak jak w każdym kontrakcie, może być inna. Inna definicja całkowitej utraty do zdrowia. Niektóre definicje określają to niemożnością pracy, niezdolnością do pracy przez 6 miesięcy. Wtedy państwo mają możliwość złożenia wniosku o wypłatę tego odszkodowania. Trzecią formą tego produktu ubezpieczeniowego może być income protection. To znaczy, że nie możemy pracować i najczęściej po 2-3 tygodniach nie otrzymujemy wypłaty od pracodawcy. Wtedy ubezpieczalnia zaczyna nam płacić nasze tygodniówki.
W którym momencie ta postać beneficjenta odgrywa tutaj rolę? W tych dwóch przypadkach, kiedy jesteśmy przykładowo na wózku i nie możemy już pracować, lub jesteśmy kompletnie sparaliżowani, a żyjemy cały czas również?
Wtedy, jeżeli żyjemy, odszkodowanie, wypłatę odszkodowania dostajemy my, jako właściciele tego konta. Jeżeli po naszej śmierci pozostaną jakieś środki, to wtedy zapis o tym, kto otrzyma te środki superannuation, jest zapisany w naszej nominacji, kto jest beneficjentem.
Czyli reasumując, beneficjent czy zapis o beneficjencie jest tutaj bardzo ważny, kluczowy.
Tak.
Kolejne kluczowe pytanie, kto może być beneficjentem?
Beneficjentem do państwa konta superannuation mogą być wyłącznie małżonek lub małżonka, dzieci, osoby zależne finansowo, czyli dependent, lub osoby w bliskim, osobistym związku z państwem. Mogą to być na przykład
partner de facto.
Partner de facto, który mieszka z nami jako i są państwo z nim w związku. Ostatnią osobą, która może być wyznaczona jako beneficjent, to może być wykonawca naszego testamentu, czyli executor. To jest osoba, która jest wyznaczona w naszym testamencie do zarządzania naszą masą spadkową. Też można w odpowiednich warunkach wyznaczyć tą osobę, żeby środki wpłynęły do naszej masy spadkowej. Zanim się podejmie decyzję, kogo wyznaczyć jako beneficjent, sugeruję zapytać się i poprosić o poradę finansową, ponieważ tam wchodzą kwestie podatków.
No właśnie, i jakie są to kwestie?
Podatki to jest też ciekawa sprawa. Jest taka pewna pułapka, którą często widzę, że osoby niewiedzące mogą w nią wpaść, a mianowicie w prawie jest tak, że małżonka czy małżonek, którzy dostają taki spadek superannuation, oni tego podatku nie płacą. Nie płacą go osoby, które są zależne finansowo od osoby, która zmarła. Nie płacą go dzieci, ale jeśli dzieci mają więcej niż 18 lat, w tym momencie one wpadają w taką definicję tak zwanej osoby, która jest non-tax dependent, czyli osoba, która jest zależna, ale nie jest zależna finansowo. Co się z tym wiąże? W tym się wiąże to, że jeżeli dorosłe dziecko otrzymuje spadek wypłaty superannuation, musi zapłacić podatek od tej sumy. Ten podatek się może różnić w zależności od kilku czynników, o których nie będę się wgłębiał, bo to jest zbyt skomplikowany temat, ale maksymalny podatek, jaki będzie wzięty od bilansu, to jest 17%. I tak na przykładzie właśnie chciałem zainstalować, że to jest dosyć duża suma. Biorąc na przykład sumę konta, powiedzmy 500 000, co może być nie tylko sam bilans, ale pamiętajmy jeszcze o ubezpieczeniu, bo ubezpieczenie też może wejść w rachubę. Jeżeli jest wypłacona suma 500 000, 17% podatku to jest $85,000, które trzeba zapłacić. Więc nie są to błahe sumy. Są pewne metody, żeby ten podatek wyeliminować. My to możemy robić dla niektórych klientów. Warunki są takie, że klient musi być albo musi mieć więcej niż 65 lat, albo musi mieć intencję, żeby zmienić swoją pracę po osiągnięciu wieku 60 lat, lub już to zrobił, powiedzmy, ale jeszcze nie ma 65 lat. Czyli minimum wiek musi być 60 lat. Są pewne techniki, które możemy użyć, żeby ten podatek zlikwidować albo go zredukować. Nie będę teraz wchodził w detale, bo to jest dosyć skomplikowane, ale jeśli Państwo są w takiej sytuacji i chcieliby zostawić swoje superannuation swoim dorosłym dzieciom i są już w takim wieku, to w ogóle
ale chyba możliwe. Takich osób z powodu samego wieku będzie zdecydowana mniejszość, prawda? Te osoby, które będą mogły uniknąć tego podatku, jeśli będą miały około tych 60 lat, a będą beneficjentami, tak?
Czyli w tym wypadku osoba, którą nominuje swoich beneficjentów, ta osoba musiałaby mieć minimum 60 lat, a dopiero po osiągnięciu tego wieku ta technika jest osiągalna, żeby zlikwidować ten podatek.
Średnio ile wynosi ta kwota, którą ten beneficjent mógłby dziedziczyć w przypadku naszej śmierci lub wypadku?
Sumy się różnią ogromnie, bazując na tym, jak wysokie było ubezpieczenie, a także jak wysoki był bilans. Większość, powiem tak przykładowo, większość osób, które świadomie założyło swoje ubezpieczenie, większość osób ubezpiecza się na sumę około $1 million. W tym wypadku mamy najprawdopodobniej wypłatę około, no powiedzmy, 1 200 000 300 000, jeśli mi Państwo mieli, to jest średni bilans konta superannuation w Australii. W średnia wypadków powinno być około 1 300 000 takie wypłaty.
Jako pomysł i rozwiązanie, jak uniknąć tego podatku, przypomnę, że w Australii nie ma podatku od spadków. Mogą Państwo, jeżeli są Państwo świadomi, jaka suma ubezpieczenia byłaby wypłacona, jaką sumę superannuation Państwo w tym momencie mają, przykład ten około 1 000 000, mogą Państwo nominować swoją żonę lub małżonka do tego, żeby otrzymał tą sumę, bo wtedy nominując taką osobę jako beneficjent nie ma podatku, a swoim dzieciom zapisać w drodze testamentu pozostałe składniki masy spadkowej porówno, czy jak ktoś chce, i wtedy od tego dzieci nie zapłacą podatku.
Aczkolwiek to jest, jak wspomniał pan Michał, jest to znacznie mniejsza suma, którą otrzymałyby dzieci w przypadku śmierci, tak? Bo jeśli to wynagrodzenie, znaczy ta kwota wynikająca z tego ubezpieczenia będzie około pół miliona czy miliona, a superannuation będzie 300, no to dzieci dostają znacznie mniej pieniędzy niż małżonek czy partner.
Wtedy sugerujemy tak często, ma to sens, żeby nominować tylko i wyłącznie małżonka lub małżonkę jako osobę, która otrzyma superannuation wypłatę. A dzieci nominujemy w drodze testamentu, żeby otrzymały inne składniki majątkowe, nie związane z superannuation, bo wtedy od spadku dzieci nie zapłacą podatku.
Aha, rozumiem. Nie chodzi bezpośrednio tylko o superannuation.
Tak, dokładnie. W przypadku całego właśnie majątku możemy to w ten sposób rozdzielić.
Co oznacza nominacja w sferze właśnie superannuation i kwestii beneficjentów?
To znaczy wyznaczenie osoby, która będzie otrzymywała po naszej śmierci środki zgromadzone w superannuation. Dokonuje się tego przy otworzeniu konta superannuation lub może dokonać to na jakiejkolwiek etapie. Są odpowiednie formularze, każdy superannuation ma swój formularz i tam wybiera się różne opcje, o czym być może pan Brandt może powiedzieć trochę więcej odnośnie tego, jakie rodzaje nominacji istnieją.
Jeśli chodzi już o same nominacje, w każdym superannuation fundusz będzie miał troszeczkę inne zasady. Niektóre będą miały mniej opcji niż inne, ale generalnie mamy dwa wybory. pomijając już to, że oczywiście możemy sobie wybrać beneficjenta, tak wspomnieliśmy wcześniej, wybór polega na tym, że albo nasza nominacja jest tak zwaną non-binding, czyli to jest nominacja niewiążąca. W tym momencie najlepiej do tego podejść w ten sposób, gdyby to była nasza sugestia, co chcemy, aby się stało z naszym majątkiem. Wtedy tak zwane trustee of superannuation weźmie to pod uwagę, najprawdopodobniej wypłaci to tej osobie, ale nie jest zobowiązany, aby to zrobić. Mm-hmm. Czyli jeśli zgłosi się osoba inna, która ma ważny powód, czy ważny, żeby również otrzymać jakąś wypłatę, może ona podważyć tę nominację. Jest drugi rodzaj nominacji, który się nazywa binding nomination, czyli wiążąca nominacja. To już jest traktowane jako kontrakt pomiędzy nami a funduszem superannuation. W tym momencie fundusz musi wykonać naszą instrukcję. Czyli jeżeli nominujemy osobę, jedną osobę z potencjalnych kilku, ta osoba ją otrzyma. Jest to ważne, żeby pamiętać, jeśli nasza sytuacja się zmieni, żeby tę osobę zmienić. Mogą się zdarzyć przypadki, że no możemy nominować własnego małżonka czy małżonkę, potem będzie rozwód, te nominacje nie zmienimy, ta osoba dalej jest w tym kontrakcie napisana jako beneficjent. Mm-hmm. Tam jest mm-hmm. Należy o tym pamiętać. Jeśli chodzi o nominację wiążącą, często mają one limit czasowy. Limit czasowy jest właśnie dokładnie z tego powodu, który przed chwilą przedstawiłem. Limit często jest tylko na 3 lata, czyli po 3 latach ta nominacja automatycznie wygasza i już nie jest zobowiązująca dla funduszu superannuation. Została ona wprowadzona właśnie po to, aby ludzie, którzy zapominają ją zmienić, aby ona automatycznie wygaszała, ale ma też...
Co nam nikt o tym nie przypomina?
No właśnie. Oficjalnie jest system wprowadzony, który nam to przypomina, ale jak wiadomo, jak to bywa w praktyce, czasami zmieniamy adresy, nie informujemy swojego funduszu, czasami poczta gubi nam nasze listy albo możemy po prostu zwyczajnie zapomnieć nawet podtrzymania takiego listu i takiej notyfikacji.
Czy to znaczy, że co 3 lata ta nominacja wygasa, tak? Zgadza czy się. Znaczy, że można zakładać, że wśród naszych słuchaczy jest ogromna ilość osób potencjalnie, która w ogóle nawet o tym nie wie i w ogóle dawno o tym zapomniała. Czyli w momencie, kiedy oni wyznaczyli jakiegoś tam beneficjenta, zrobili tą nominację na samym początku, kiedy zakładali sobie ten fundusz, minęło od tego momentu lat 15, to oznacza, że oni wtedy już nie mają beneficjenta?
Wygaszają tylko nominacje wiążące. Nominacje niewiążące nie wygasają. Minusem takiej wygasającej właśnie nominacji jest to, że jeśli stracimy zdolność do wykonywania do podejmowania własnej decyzji i w międzyczasie ta nominacja wygaśnie, nie możemy jej odnowić, bo już nie mamy tej możliwości, żeby podejmować własne decyzje. I to jest też pewnego rodzaju ryzyko. Tam nie wszystkie fundusze to mają, ale dużo z nich ma taką opcję. Polecam wybieranie nominacji wiążących, które nie wygasają.
I jest taka opcja, można to wybrać,
nie wszystkie fundusze to mają, ale niektóre mają takie opcje. Plus jest taki, że ona nigdy nie wygaśnie, bez względu na to, czy tracimy swoją zdolność, czy nie. No ale jednocześnie obowiązuje to nas do tego, żeby pamiętać, że jeśli nasza sytuacja się zmieni, albo nasze priorytety się zmienią, żeby tę nominację zmienić samemu i zmienić osobę, która tam jest wpisana.
I czy to ma sens podatkowy?
No właśnie, czy to ma sens podatkowy? Kiedy to ma sens podatkowy, a kiedy nie ma sensu podatkowego?
No najczęstszą pułapką jest to właśnie, że nominujemy własne dzieci. Po osiągnięciu 18 roku życia one pozostają w tej nominacji, ale już będą płacili podatek.
No to już wiemy,
a tak. A szczególnie, jeżeli mamy rodzeństwo, gdzie powiedzmy jedno dziecko jest już dorosłe, a drugie nie, no to troszeczkę wypada wtedy niesprawiedliwie, bo jedno dostaje, niby mogą dostać tą samą sumę, ale jedno zapłaci podatek, a drugie nie będzie płaciło.
Bardzo mocno sugerujemy i rekomendujemy, żeby sprawdzić, jakie produkty są dołączone do naszego superannuation. Po pierwsze, są od tego koszty, które płacimy co miesiąc, bo te produkty ubezpieczeniowe nie są za darmo, a po drugie jest dobrze wiedzieć, kogo nominowaliśmy kiedyś i czy to jest nominacja wiążąca, czy już nie.
Czy jednym po prostu sposobem na to trzeba się skontaktować z Superannuation Fund, a jak się ma ich 6, to trzeba z każdym osobno i po prostu to sprawdzić.
Korzyścią, jeżeli ulegniemy jakiemuś wypadkowi lub mamy przewlekłą chorobę, jeżeli mamy kilka Superannuation Funds, jest szansa, że dołączone są tam produkty, o których nie wiedzieliśmy. Jeżeli teraz są Państwo w trudnej sytuacji zdrowotnej, to sugerowałbym pomyśleć o tej opcji, bo mogą Państwo mieć produkty ubezpieczeniowe, których mogą Państwo skorzystać, ale no, trzeba potwierdzić, czy one tam są, istnieją, czy są nadal ważne.
I czy się kwalifikujemy.
Jeżeli chodzi o definicję, na przykład co jest stałą niezdolnością do pracy, Total Permanent Disability, każdy Superannuation Fund ma różne produkty. Definicja jest po prostu bardzo różna w zależności od takiego produktu, jaki produkt mamy. I dwie polisy, które mają taki sam tytuł, mogą nas uprawniać do zupełnie innych, nie tylko kwot, ale mają inne definicje od tego, czy się kwalifikujemy, czy nie na wypłatę odszkodowania.
Jeszcze tylko może dodam na koniec, że w momencie, jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, że jest po wypadku i prawdopodobnie się może kwalifikować na taką polisę ubezpieczeniową, warto w tym momencie zrobić tak zwany search, czyli lost super search, czyli sprawdzić, czy może jeszcze gdzieś są poniewierane jakieś inne konta superannuation, których nie wiemy lub nie pamiętamy, bo może tak być, że do tych kont jest dołączony taka sama polisa, czy być może możemy klejmować najwięcej niż jedną polisę, o którejśmy nie wiedzieli, że nawet istnieje.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.